Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej liczą, że tablice upamiętniające ich bliskich nie zostaną usunięte sprzed Pałacu Prezydenckiego. Tego chce warszawski ratusz. Kancelaria prezydenta oświadczyła, że tymczasowa instalacja upamiętniająca ofiary z 10 kwietnia 2010 roku została umieszczona na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Podkreślono, że odbyło się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Nie wymaga to uzyskania żadnych zgód czy pozwoleń. Europoseł Beata Gosiewska, wdowa po świętej pamięci wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, mówi, że osoby, które doprowadziły do katastrofy, w dalszym ciągu nią grają.
To jest kolejny rok gry z Platformy Obywatelskiej wokół katastrofy smoleńskiej. Najpierw była walka pod krzyżem i kłócenie Polaków. Potem było zawieszanie przez pana prezydenta jeszcze Komorowskiego jakiejś dziwnej tablicy zamiast pomnika. Natomiast od pewnego czasu, zresztą na ostatnim też marszu 10, można było zauważyć, że znowu pod pałacem zgromadzili się jacyś dziwni ludzie z obraźliwymi hasłami w stosunku do ofiar katastrofy smoleńskiej. I znowu myślę, że ta gra dziwnych sił jest kontynuowana, czy może rozpoczynana na nowo.
Tablice zostały umieszczone w 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Jedna z nich upamiętnia parę prezydencką, druga pozostałe ofiary. W połowie tygodnia przed kościołem seminaryjnym przy krakowskim przedmieściu w Warszawie ruszyła publiczna zbiórka pieniędzy na budowę dwóch pomników ofiar tragedii smoleńskiej oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Nie ustaje spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zaskarżyły do Trybunału przepis nowej ustawy o Trybunale dotyczący wyboru prezesa tej instytucji. W ocenie polityków PiS-u opozycja w ten sposób chce przedłużyć polityczną awanturę. Trybunał w czwartek orzekł, że kilkanaście przepisów nowej ustawy jest niezgodnych z konstytucją. Nie zakwestionował jednak zapisów o liczbie kandydatów na prezesa i wiceprezesa Trybunału, przedstawianych prezydentowi przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału. Zgodnie z nową ustawą o Trybunale, prezydent powołuje prezesa i wiceprezesa instytucji spośród trzech kandydatów przedstawianych mu przez Zgromadzenie Ogólne tej instytucji. Dziś jest to dwóch kandydatów. Skarga Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej jest kontynuacją sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ocenia dr Agnieszka Zaręba, politolog.
Nowa skarga PO i Nowoczesnej do Trybunału Konstytucyjnego jest kontynuacją sporu o Trybunał Konstytucyjny i próbą ratowania sporu o Trybunał Konstytucyjny na najbliższy rok co najmniej. Można tak określić, że będzie to obrona starego układu, ale bardziej bym to powiedziała, że to obrona dotychczasowego dyskursu politycznego. Czyli ten sam temat, który od 2015 roku, praktycznie od listopada, jest obecny w mediach, nadal będzie ciągnięty.
Trybunał Konstytucyjny w czwartek badał lipcową ustawę o Trybunale, zaskarżoną wcześniej przez posłów PO, Nowoczesnej oraz PSL, a także Rzecznika Praw Obywatelskich. Według opozycji tryb pracy nad ustawą naruszył procedury legislacyjne, natomiast część jej zapisów jest niekonstytucyjna i nie uwzględnia zaleceń Komisji Weneckiej. Według PiS-u ustawa jest odpowiedzią na kryzys, jaki od wielu miesięcy trwa wokół Trybunału Konstytucyjnego. We wrześniu pion śledczy oddziału IPN-u w Białymstoku skieruje wniosek do Rosji o pomoc prawną w śledztwie dotyczącym obławy augustowskiej. Chodzi m.in. o uwierzytelnione odpisy archiwaliów, które opublikowane zostały na rosyjskich stronach internetowych. Obława augustowska z lipca 1945 roku to największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po II wojnie światowej. Wniosek oddziału IPN-u w Białymstoku będzie odnosił się do dokumentów 50. Armii 3. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, mówi Tomasz Danilecki, asystent prasowy dyrektora oddziału IPN-u w Białymstoku.
Dokumenty te zostały znalezione przez historyków z białostockiego IPN-u na rosyjskich serwerach internetowych. zostały w dużej części przetłumaczone i na tej podstawie będziemy się zwracać do strony rosyjskiej o przesłanie uwierzytelnionych kopii tych dokumentów.
Głównym celem trwającego od kilku lat śledztwa IPN-u jest ustalenie liczby ofiar i miejsca lub miejsc ich pochówku. W przeszłości do Rosji były już kierowane wnioski o pomoc prawną, ale wszystkie spotkały się z odmową. Ostatni został wystosowany w 2013 roku. Niedawno pomocy prawnej odmówiła również Białoruś. Do konsultacji trafił projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapozna się z nim ponad 40 organizacji i związków działających w obszarze rolnictwa. Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich ma powstać z połączenia części Agencji Rynku Rolnego z Agencją Nieruchomości Rolnych. Według resortu rolnictwa ma ona lepiej dbać o rozwój obszarów wiejskich. Ponadto nowa agencja ma mieć odpowiednie kompetencje, by realizować zadania związane z doradztwem rolniczym i programami pomocowymi dla rolnictwa. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, mówi, że związek nie ma jeszcze wypracowanego stanowiska. Dodaje jednak, że zapowiedzi PiS-u w sprawie powołania agencji były optymistyczne.
Dokument jeszcze do nas dokładnie nie dotarł. W tej chwili będziemy analizować, natomiast zapowiedzi programowe, które wcześniej Prawo i Sprawiedliwość składało, że powoła taką agencję, która wpisuje się w szeroki kontekst współdziałania między Ministerstwem Rozwoju, co daje szansę pozyskania więcej możliwości wsparcia finansowego, nie tylko rolnictwa jako samego wspólnej polityki rolnej, ale z polityki spójności. Uważam, że to jest wielkie wyzwanie i potrzeba takiego działania, aby polska wieś i rolnictwo mogły lepiej funkcjonować.
Termin zgłaszania uwag przez organizacje i związki działające w rolnictwie mija 26 sierpnia. Ministerstwo Rolnictwa zakłada, że koszt utworzenia Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 10 lat wyniesie 147 milionów złotych. Udziałowcy gazociągu Nord Stream 2 wycofują wniosek o zgodę UOKiK-u na koncentrację i założenie spółki w Szwajcarii. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzja udziałowców oznacza, że nie będzie możliwe powołanie tej spółki. Prośbę o anulowanie wniosku zgłosiło 6 firm uczestniczących w planowanej koncentracji. Zgodnie z prawem antymonopolowym, w związku z wycofaniem wniosku przez przedsiębiorców, szef UOKiK-u umorzy prowadzone postępowanie. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk decyzję udziałowców ocenia jako zadziwiający ruch.
Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chciał wszcząć w tej sprawie postępowanie. Zostali zaproszeni wszyscy udziałowcy do Polski i nie ulega wątpliwości, że ta procedura przed polskim urzędem w znaczący sposób wydłużyłaby realizację tej inwestycji dwóch kolejnych minitek gazociągu Nord Stream 2, a tak naprawdę uniemożliwiała rozpoczęcie jej realizacji. Więc rozumiem, że to jest jakiś ruch, który jest przemyślany w prawie, ale wydaje mi się, że tej sprawy ta firma nie będzie mogła jednak ominąć.
22 lipca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że ma zastrzeżenia dotyczące budowy gazociągu Nord Stream 2. Uznał, że powstanie grupy, która miałaby zbudować i eksploatować rurociąg Nord Stream 2, wzmocniłoby i tak mocną pozycję Gazpromu w Polsce. Konsorcjum miało 4 tygodnie na odniesienie się do zastrzeżeń urzędu. W Rosji rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe Współpraca 2016. Manewry odbywają się w pobliżu granic państw NATO. Rosyjscy eksperci do spraw wojskowości podkreślają, że jest to odpowiedź na decyzję o rozmieszczeniu w krajach bałtyckich batalionów sojuszu. W ćwiczeniach uczestniczy około 6 tysięcy żołnierzy. Są to wojska rosyjskie i kontyngenty z Białorusi, Armenii, Kazachstanu, Kirgizji i Tadżykistanu. Niezawisima Gazeta zauważa, że grupa wojsk skoncentrowanych w pobliżu granic Estonii i Łotwy będzie 3-krotnie większa niż podczas analogicznych manewrów w ubiegłym roku. Zwiększono także udział lotnictwa, wojsk rakietowych i artylerii. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, mówi, że Moskwa w dalszym ciągu eskaluje napięcie w relacjach z państwami NATO.
Rosja to, co deklaruje, że chce pokojowych relacji z sąsiadami i w ogóle nie zamierza na nikogo napadać, no to powinna deeskalować, a więc nie podnosić na wyższy poziom tych militarnych różnego rodzaju zjawisk, jak to robi. To nie jest tak, że to NATO się angażuje, żeby owe Rosji zagrażać, ale odwrotnie. Tutaj działania ze strony Rosji powodują, że pojawia się odpowiedź ze strony Zachodu, często taka bardzo ostrożna, wyważona. Więc skoro Rosja nadal podtrzymuje taką agresywną formułę swojej obecności w świecie, no to mamy prawo do obaw.
Zaraz po zakończeniu manewrów w obwodach leningradzkim i pskowskim rozpoczną się kolejne ćwiczenia, tym razem na Białorusi w pobliżu granicy z Polską i Ukrainą. 21-latkowi zatrzymanemu w ramach śledztwa dotyczącego morderstwa księdza w kościele w Normandii postawiono wstępne zarzuty dotyczące powiązań z terroryzmem. Mężczyzna spotkał się z dwoma zamachowcami na krótko przed atakiem. 26 lipca dwaj Francuzi o korzeniach muzułmańskich wzięli zakładników w kościele i zamordowali proboszcza podczas porannej mszy w kościele. Następnie zostali zastrzeleni przez policję. Do ataku przyznało się tak zwane samozwańcze państwo islamskie. Piotr Małachowski został wicemistrzem olimpijskim w rzucie dyskiem. Polaka wyprzedził Niemiec, Christoph Harting. Piotr Małachowski prowadził od początku konkursu, uzyskując w najlepszej próbie 67 metrów i 55 centymetrów. Harting w ostatniej próbie rzucił 68 metrów i 37 centymetrów. To jego rekord życiowy i najlepszy w tym roku wynik na świecie. Trzecie miejsce zajął także reprezentant Niemiec Daniel Jasiński. Minister sportu i turystyki Witold Bańka powiedział, że zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich jest wspaniałym osiągnięciem.
Oczywiście wielki sukces Piotra Małachowskiego. Miał duży apetyt na złoto, ale srebro też jest piękne, także fantastyczna walka. No to jest właśnie esencja sportu. Sport jest nieprzewidywalny. Bywa tak, że właśnie tym ostatnim rzutem można ten medal tak naprawdę stracić, więc zawsze trzeba mieć to na uwadze. No to jest naprawdę wielkie i wspaniałe osiągnięcie. Piotr jest znakomitym zawodnikiem. Zażartował sobie właśnie w jednym z wywiadów, że będziemy się z nim męczyć, oczywiście w cudzysłowie, aż do igrzysk w Tokio, bo ma wciąż apetyt na złoto, więc to też jest bardzo, bardzo piękna postawa z jego strony. Ja się cieszę, bo ja z Piotrkiem się znam od wielu, wielu lat. Bardzo mocno trzymałem za niego kciuki.
Polacy zdobyli już 4 medale na Igrzyskach w Rio de Janeiro. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.